kontestacja.
I witamy was serdecznie, to jest wydanie główne w kontestacji 8 sierpnia 2022 roku. To jest ten dzień po dniu, w którym miały być Biedronki znowu otwarte, ale się nie udało i w niedzielę były zamknięte, bo jeden pan zrobił zadymę i może o tym trochę porozmawiamy, ale też wiele, wiele innych tematów. A witają się z wami Marek Zemsta
i Marcin Kogo-Kosiński z lekkim poślizgiem dzisiaj. Witajcie.
Tak, a ja zapraszamy was do tego, żebyście dali jakiegoś lajka albo coś napisali, przywitali się na czacie, to na pewno wtedy nam trochę więcej osób przybędzie i będzie weselej. A my już startujemy z garścią newsów. A jak wydanie główne, to oczywiście można zadzwonić. Żeby do nas zadzwonić, należy wybrać standardowy, taki jak zawsze, adres zadzwoń.kontestacja.com. Już wam go na dole podrzucę, żeby się pojawiał, tak? I można wtedy wejść na taką stronkę, gdzie bez rejestracji przetestujecie szybko mikrofon, przetestujecie ewentualnie kamerę, gdybyście chcieli się pokazać i jak wszystko będzie działało, to was wpuści i będziecie tutaj obok na dole prawdopodobnie, więc bardzo fajnie to działa sprawnie na wszystkich urządzeniach, telefonach, smartfonach, iOS-ach i tak dalej. I można również wrzucić napiwek. Jeżeli ktoś rzuci powyżej 10 zł, to wtedy ten napiwek się wyświetli na ekranie i zostanie odczytany 10 lub powyżej. Także zapraszamy do tego i no cóż, zaczynamy w takim razie.
No to lecimy. Słuchaj, no to jako, że kontestacja też uczy, więc was czegoś teraz nauczymy. Znowu news z Krakowa. Jeżeli byście nie wiedzieli, to Kraków rozpoczął nową kampanię. Kampanię reklamową samego siebie. Kraków cię zasmoczy. No i w ramach tej kampanii zainaugurowano ją koło Smoka Babeckiego oczywiście. I taki ważny news będzie teraz, ponieważ wynajęto tam owce. Tak wygląda owca, jakby ktoś nie wiedział. No wiadomo, no bo smoki jedzą owce, wobec tego trzeba mieć owce, no okej, jakkolwiek. Prezydent mógł się sfotografować z owcą w każdym razie. Zawsze to jakaś tam miara sukcesu. No, ale ważniejsza jest cena, za którą wynajęto tą owcę, żeby ona się pojawiła na tym otwarciu tam przez tę godzinę, czy ile trwało to otwarcie tej kampanii. Ja nawet nie wiedziałem, czy to dużo, czy to mało, ale zapłacono za nie 6 tysięcy złotych za tą owcę. Jak dotarła redakcja do faktury, no, czyli agencja reklamowa dostała tyle za wynajęcie owcy, krótko mówiąc. Więc sprawdziłem szybko, jakie są ceny owiec na rynku. I rzeczywiście, one są trochę tańsze. Można mieć owce za 200 zł. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taka tania przyjemność, kurczę. Ja myślałem, że to są jakieś droższe zwierzęta. Mhm. No i tam w każdym razie media bardzo mi się nie podobało, że tak bardzo Kraków przepłaca na owce, bo przecież jak doniósł ten artykuł, mógł sobie kupić za to 20 owiec. Nie wiem po co. Tak.
Co by zrobił z nimi, wiesz?
No ja też nie mam pojęcia. Ja też jakby poziom dziennikarstwa też. Może 6 tysięcy to dużo, może mało, nie wiem, ale domyślam się, że tą owcę trzeba gdzieś znaleźć, skądś wynająć, gdzieś ją trzymać jeszcze. Ja rozumiem, że miasta nie urządziłoby 20 owiec.
Ale są takie problemy, że na przykład gdzieś tam na jakimś proteście rolnicy na przykład świnie przywieźli do polityka i podrzucili mu, no i co ze świnią zrobić, nie? I też właśnie jakieś finansowanie publiczne tutaj musi zostać użyte, żeby tą świnię gdzieś dostarczyć, zostawić i tak dalej. I są takie jaja.
Sponsora. Człowiek wolności 2016-2021. 10 zł. Niestety, nie udało się wygrać wyborów w miastach. Macie co chcecie. Było, jest i będzie rozkradanie, smutna buźka.
A tak, tutaj nasz słuchacz, który się odwołuje do tego, że PiS nie rządzi w samorządach. A przypominamy, że w przyszłym roku wybory samorządowe i tutaj się już wszystko napędza powoli i właśnie te owce pewnie dlatego. To nie pan Majchrowski się promował. Kto to się promował? Miasto Kraków po prostu, tak?
Nie, znaczy to był tam pan Kulig, tam to jest wiceprezydent Warszawy, Krakowa.
A to może on będzie, bo ja już zgaduję, że pan Majchrowski może mu się nie chcieć. Proszę o to, żeby już mu się nie chciało i żeby poszedł na emeryturę.
Myślisz, i może właśnie jakoś swojego namaszczę
swojego jakiegoś tam jeszcze zastępcę.
Tak, tak. Ja myślę, że to jest jak, no nie wiem, ile jest wiceprezydentów, ale tak, to jest też jakby sprytne gdzieś tam promowanie się przed wyborami, które nastąpią już za rogiem, żeby nie za swoje pieniądze, tylko się za miejskie przy okazji kampanii reklamowych miasta. No dobra, ale to kampanie reklamowe miast to jest w ogóle szeroki temat, ale o nim trochę gadaliśmy tydzień temu, więc może odpuśćmy. Coś jeszcze z takich nieważnych rzeczy?
Tak, z takich może bardziej odległych, ale może i ważnych. Butan, słuchajcie, najdroższy podatek turystyczny na świecie. Turyści, którzy będą chcieli się pojawić w ostatnim królestwie w Himalajów, tak to napisali, będą musieli zapłacić $200 dziennie za osobę na rzecz zrównoważonego rozwoju. A jakże? Wow. Ze względu na pandemię przez pewien czas oczywiście odwiedzanie kraju było niemożliwe, ale otwarcie nastąpi już 23 września. Ci to mają zapłon. Dziennik cytuje przedstawicieli rządu, którzy argumentują, że kraj powinien stać się miejscem dla jakościowych podróżnych i należy wstrzymać masową turystykę. Ustawa o podatku turystycznym została przyjęta już w czerwcu. No i wszyscy tam inni będą to obserwować. I tyle newsa, ale to jest właśnie fajne, że jakościowi to są ci, co zapłacą haracz $200 za osobę za dzień, no to jak sobie pomnożysz, tak żeby 2 tygodnie tam pewnie zaatakować jakiś szczyt, to się nam robi ładna sumka.
No.
Razy dwa, no. 2800, tak? 2800?
No to taki dobry hotel, a tam jeszcze hotelu ci nie dają.
Nie dają ci, to jest tylko dlatego, żebyś pokazał, że jesteś jakościowy i sobie wszedł. No ale swoją drogą są inne przecież podatki, jest podatek klimatyczny, on jest taki śmieszny, bo nie jest wysoki i taki czasem upierdliwy, trzeba na końcu jeszcze w gotówce zapłacić te parę złotych za dzień. Obowiązuje również w takich miejscach, gdzie w ogóle ten klimat jest, czasem jest smog, nie? Tak jak w
górach. Na Śląsku.
Ale jest coś takiego i też mnie to zawsze śmieszyło, że i tak już jakby ten turysta płaci tyle tego we wszystkich rozmaitych atrakcjach, w samym hotelu chociażby, w transporcie i jeszcze mu te tam 2-3 złote zabierają, a tutaj Butan jednak ostro tutaj jedzie z tym.
Może chce się pozbyć po prostu z turystów, no tylko takie mam wrażenie, że w ogóle cały świat zwariował. Już myślałem, że zwariował wcześniej, ale teraz zwariował tak już no, do sześcianu, że wszystkie kraje po kolei rozwalają swoje gospodarki na wszystkie możliwe sposoby po kolei. Kraje, które wydawały się ciut racjonalne jeszcze do niedawna, w ogóle robią rzeczy, no okej, okay, chociażby kongres teraz, nie kongres, tylko senat już Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, przegłosował właśnie ustawę zadotowania 400 miliardami dolarów właśnie zrównoważonego klimatu. Sfinansować będą to z podwyżek podatków właśnie dla dużych firm oraz dla ludzi zamożnych, jak donosi. Oczywiście, bo to tylko ludzie zamożni zawsze płacą podatki, bo niezamożni to nie płacą. Szczególnie, że ci zamożni to są zwykle pracodawcy tych zamożnych i dostarczają im do sklepów towary. No dobra, ale to może w takim razie łagodnie tym faktem przejdziemy właśnie do faktu, o którym powiedziałeś na początku, bo warto o tym wspomnieć. Product placement. W tej chwili rzeczywiście Biedronka ogłosiła, że wreszcie otworzyła te kluby książki, coś co Intermarché już robi od miesięcy i jest otwarty w niedzielę. No to oni powiedzieli, że oni teraz dopiero będą otwarci, po czym się zamknęli. Znaczy, no, tam jakieś związki zawodowe, coś tam, no, jaka jest prawda, to tego nikt nie wie do końca, ale najciekawsza była reakcja posła PiS, Janusza Śniadka, wiesz, kolejny, który tutaj się chce też, no, przygotowuje do wyborów na pewno, i żeby ktoś usłyszał jego imię i nazwisko, który powiedział, co powiedział, że próba otwarcia sklepów w niedzielę narusza fundamenty państwa.
O Jezu.
Tak, fundamenty państwa. Użył tego stwierdzenia.
Państwo polskie z tego się nie podniesie, jak będę mógł bułki kupić w niedzielę.
To wtedy podważysz wszystkie fundamenty i ono straci swoją powagę i upadnie. No i w każdym razie, to po pierwsze, więc się strasznie przejął się tym, że... No, że jest zamknięte w sumie. Nie wiem, czym się przejął do końca, bo się oburzył na próbę otwarcia, a nie na otwarcie, jak widać. Mhm. Więc zrobił donos do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. No, widać, ma dobre przyzwyczajenia. Jak coś nie pasuje, to trzeba złożyć donos i wtedy już wszystko będzie w porządku. W każdym razie tutaj jeszcze... Co on tutaj powiedział? To jeszcze zacytuję tego pana, bo on jest troszkę nawiedzony chyba. Pogwałcenie równości podmiotów gospodarczych wobec prawa, to jest właśnie ta próba otwarcia. Jest to bezkarność takich poczynań może skłaniać inne sieci handlowe do stosowania analogicznego oszustwa.
A jakże?
Otwarcie sieci dużych sklepów w niedzielę oznacza utratę należnego zatrudnionym tam pracownikom jednego dnia dla rodziny. I to już nie kumam, o co chodzi temu człowiekowi, bo o ile znam pracę, i to czy w dużych, czy w małych firmach, to rzadko się pracuje 7 dni w tygodniu. Takie mam wrażenie.
Dokładnie.
No i to tam jest naruszenie zasad.
Naruszenie Unii Europejskiej jest napisane.
Tak, naruszenie zasad prawa Unii Europejskiej. Nie wiem, którego prawa, skoro są kraje, gdzie są zakazy i są kraje, gdzie nie ma zakazów, a są takie, które są zakazy, że po 16 jest zamknięte, a no, każdy kraj ma inne.
Nie ma prawa unijnego, które mówi, że w niedzielę ma być zamknięty sklep. No i to możemy jeszcze pójść dalej, co to stanowi. Pogwałcenie może nawet dekalogu byłoby, bo też jest przecież, że dni święte trzeba święcić i to oznacza, że sklepy Biedronka muszą być zamknięte, bo tak pan Śniadek sobie nadinterpretuje.
Tak, i tutaj jeszcze pełne zdanie, przepraszam, że ci przerwę, to jeszcze powiem, bo on powiedział coś takiego, że w konsekwencji, w mojej ocenie, sprawa ta narusza fundamenty państwa i jego skuteczność w regulowaniu stosunków społecznych dla dobra obywateli. Dla dobra obywateli. Czyli rozumiem, że dobro obywateli tych, którzy chcą kupić jeść w niedzielę albo cokolwiek innego.
No właśnie, albo mogą sobie kupić tylko w sklepie, który jest na przykład na dworcu, to tam już im nie narusza i tych pracowników. No, tu setki razy rozmawialiśmy o tym, no ale jednak jeżeli jest prawo, które mówi, że jak masz książki i jesteś czytelnią, to możesz sobie otworzyć.
Stacja.
Nie ma żadnego naruszenia.
Janusz Śniadek, 10 zł. Krótko uzasadnię. Szybko. Wam w D złodzieje.
No, bardzo lubimy takich sponsorów.
Oszustami.
Wybory idą, to będzie ten. Będzie coraz więcej sponsorów.
No. Tak, dokładnie. Można się tak sponsorować, nie ma problemu. To chciałbym powiedzieć, że no, jak zrobiliście takie prawo, że można być czytelnią i sobie otworzyć, no to nie jest żadne oszustwo, to żadne naruszenie prawa. Jak wam to nie pasuje, no to się tam sądźcie i trudno, nie? Ale nie opowiadajcie, że to jest oszustwo. Każde działanie, które nie jest zabronione wprost, nie jest żadnym oszustwem, jest normalnym działaniem w granicach prawa.
Tak, na tym polega generalnie prawodawstwo państw zachodu i wschodu w wielości też, że tak, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I to jest gdzieś tam fundament, który powinien sobie pan Śniadek i cała reszta zresztą też gdzieś wtłoczyć w głowę.
To słuchaj, ja jeszcze koniecznie chcę powiedzieć o właśnie też lepszych jakościowo turystach, tak powiedzieć, i pewnym handlowaniu, które rząd USA postanawia zrobić. Słuchajcie, ciekawy case do przedyskutowania. No więc wyobraźcie sobie, że USA i Rosja rozważają sobie wymianę więźniów. I USA chce oddać tak zwanego sprzedawcę śmierci, czyli niejakiego pana Wiktora Bałta, który szmuglował jakieś tam broń i przez granicę, no i został skazany na 25 lat więzienia w 2012 roku. Mhm. Siedzi sobie w więzieniu. Natomiast za kogo będzie wymieniony? Miałby być za kogo wymieniony? Za graczkę NBA Greener. Nie wiem, jak na imię. No nieważne. W każdym razie jest to po prostu babka, która gra w koszykówkę. I została zatrzymana za posiadanie oleju cannabis swoim tym podczas podróży. I teraz jest właśnie pytanie, że tak, i grozi 10 lat pobytu w więzieniu, ponieważ nie wolno oczywiście przemycać kanabis do Rosji i wszyscy ją strasznie żałują i dlatego chcą ich wymienić. No i tutaj moje pierwsze pytanie, ale na czym ma polegać ta wymiana, że oni, tutaj nie jest powiedziane, czy oni...
Czy na więzienia?
Do więzienia, tak, no bo... Państwo amerykańskie również ostro walczy, przynajmniej federalny rząd walczy ostro z posiadaniem kanabis. No, na pewno przemyt, może legalizacja jest w kilku stanach, ale przemyt na pewno do Stanów, jakbyście wlecieli na lotnisku, by wam znaleźli, na pewno macie przerąbane, więc też walczą z takimi ludźmi. Czy ona pójdzie do więzienia w Stanach? No chyba nie może, bo nie znaleźli jej w Stanach, tylko w Rosji, to chyba ją wypuszczą. Więc dlaczego jedna osoba może być skazana za to w Stanach i siedzieć w więzieniu, a drugą się wręcz ratuje od tej sytuacji, tak? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego się wypuszcza jakiegoś typa, który siedzi za 25 lat? Sama może handel sam bronią pewnie nie jest dla nas jakiś taki bardzo zły, no ale podejrzewam, że jednak coś ten facet może mieć więcej, skoro nazywają go handlarzem śmiercią. To pewnie jakieś tam inne rzeczy też wchodzą w grę. 25 lat siedzi. I takiego groźnego człowieka się wymienia, wysyła do Rosji, to nie wiem, to też czego wypuszczą na ulicę, on będzie dalej przemycał tą broń, czy co on będzie robił, nie?
Także tak, takie... to jest taki niekoncesjonowany po prostu, bo to skazują te państwa, które są największymi handlarzami broni na świecie, akurat USA i Rosja. I przecież one militaryzują połowę świata, no ale rozumiem, że to był właśnie bez koncesji to trzeba go skazać zamknąć w więzieniu na resztę życia. No ale tak, no to jest jakiś, nie wiem, błąd w negocjacjach.
Czekaj, jeszcze doczytałem, że terrorystom sprzedawał tą broń, więc można jednak coś mu tutaj powiedzieć.
Czyli nie naszym. Tak, bo jeszcze musisz tym właściwym ludziom sprzedawać broń i mieć pozwolenia wszystkie. No dobra, ale tak, no to może jest jakiś rzeczywiście błąd w negocjacjach, bo to wymiany tych różnych przecież więźniów, szpiegów się i innych osób się robiło, ale robiło się niesymetrycznie zwykle, nie? Ktoś był ważniejszy, ktoś mniej ważny. To był taki handel żywym towarem, ale no można, ale te pierwsze pytania są bardzo logiczne, tak, jeżeli o to chodzi. Chociaż no okej, no dobrze, żeby przynajmniej wyszła jedna osoba niż nie wyszedł nikt, zawsze to należy podkreślać, no, tak samo jak...
Na ile to jest, wiesz, też kwestia tego, że ona jest znana i gra w NBA, nie? To też jest takie...
Na pewno nie ma żadnego znaczenia to. No ale dobrze, no niech ją wypuszczą, niech ona potem jeszcze najlepiej zacznie bronić innych, którzy robią to samo. Bo każdy może handlować, powinien móc handlować czym chce, powiedzmy. Jeżeli nie jest to broń masowego rażenia, tutaj nawet ja bym miał opór. No dobra, z pozytywnych informacji z kolei, znaczy to będzie pytanie o mój komentarz do ciebie. Raczej pozytywnych, jeżeli chodzi o naszą ideologię. No, Eurostat ogłosił nie ranking, tylko wyniki bezrobocia procentowe. I Polska według tamtej miary ma w tej chwili 2,7% bezrobocia. Czechy są tylko na niższej pozycji, 2,4%. A średnia Unii Europejskiej to jest 6%. Co ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle. No, czyli pracujemy. To im plus, czy im minus?
No, tak suche liczby, to można powiedzieć, że to jest na plus, prawda? Bo to, że ludzie pracują, to fajnie. Tylko że no, trzeba też sobie powiedzieć o tym, że stopa bezrobocia nie jest tak liczona, że po prostu kto pracuje, a versus kto nie pracuje, bo mamy oczywiście szereg ludzi, którzy się nie wliczają do bezrobocia, mimo że de facto nie pracują. Czyli to są wszyscy ludzie na emeryturze, okej. Są to wszyscy ludzie, którzy się uczą, okej. No ale są to też przede wszystkim ludzie, którzy po prostu się nie zgłosili po ten kwitek, nie?
Ja nie pamiętam dokładnie, bo na pewno Eurostat to dużo lepiej liczył niż polski gdzieś tam urząd. Pamiętam, że jakieś próbowałem te dwie metodologie, to właśnie polski jest tak dużo bardziej gdzieś tam naciągnięty. Eurostat jakoś tam parę gdzieś tam założeń ma bardzo takich też no, normalniejszych, ale jakby no, oczywiście nie sprawdziłem tego przed audycją, jak oni to mierzą. No jeszcze pytanie, jak bardzo na kredyt to robimy? To może tak, bo jak pokazuje stopień inflacji, no mocno na kredyt jest pompowane prawdopodobnie to bezrobocie, czy tam brak tego bezrobocia.
Tak, no, że powiedzmy to, żeby to jakby było wyjaśnione, no nie sztuka mieć pracę, jeżeli pieniądze właśnie pochodzą z powietrza i zostały wpompowane do firm, no i te firmy mają pieniądze, więc zatrudniają. Ludzie mają pieniądze, więc wydają na różne produkty, kupują nowe produkty, no więc trzeba ludzi, którzy będą te produkty produkowali, usługi i tak dalej. No i rząd ma właśnie taką politykę, przynajmniej w tej chwili jest tak, że może sobie kosztem drukowania pieniędzy, powodowania inflacji, obniżać sztucznie bezrobocie. I taką przyjął strategię. Strategię wiele innych krajów to bardziej balansuje i pewnie dlatego mają niższą inflację i mogą mieć wyższe bezrobocie i dlatego tutaj chwalą się, że są drudzy, no ale trzeba to mówić właśnie, że jakim kosztem.
Tak, ja tutaj patrzę jeszcze, mam może jeszcze zapalę na chwilę, nie wiem, czy będzie widać, bo to są małe literki. A może chyba, może widać, jak ma ktoś, ktoś ma duży ekran. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na Germany na przykład, na Niemcy. Mhm. Z tego, co ja widzę, to Niemcy mają też 2,8% bezrobocia, podczas gdy tam inflacja jest dwa razy niższa, przypomnijmy. Mhm. I po pierwsze jest dwa razy niższa, po drugie spada. U nas jest dwa razy wyższa i rośnie, więc to się gdzieś tam rozjedzie. Więc tutaj takie mam wrażenie właśnie tą średnią gdzieś tam, to też tam naciąga głównie Grecja i Hiszpania dla odmiany, jak zawsze. Mam wrażenie, że oni tam już tylko leżą pod palmami, ale mogą, bo mają palmy. Mają ciepło i nie muszą się ubierać i owoce leżą na ulicy, więc może tam nie muszą aż tak bardzo pracować. No u nas trzeba bardziej. No dobra, to tak tylko
warto powiedzieć, że w tych krajach właśnie jest spore bezrobocie wśród młodych, które jest spowodowane wysoką kwotą minimalną. Młodzi ludzie właśnie no, nie mogą znaleźć tej pierwszej pracy, często mieszkają z rodzicami i to bezrobocie wysokie właśnie w tym sektorze jest. Wystarczyłoby pewnie trochę poluzować tą płacę minimalną, żeby jakąś pracę znaleźć.
Tak, szczególnie, że za płacę minimalną się pracuje najczęściej na początku. Więc jeżeli ktoś nie ma szansy wystartowania, to każdy rok de facto opóźnia go później w rozwoju strasznie, 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 bo już za 10 lat byłby 10 lat dalej, a tak to jest kilka lat wstecz. Więc de facto płaca minimalna zaniża pensję w długiej fali, jakby długofalowo. Może lekko obniża na początku, ale później jakby już im szybciej się uczysz, im prędzej wejdziesz w rynek pracy, im prędzej zaczniesz się kształcić, uczyć w tej pracy, jesteś młodszy, szybciej łapiesz, ludzie już tam po 40 już trochę wolniej łapią, coś o tym wiem. No dobra, to tak odnośnie.
No i może jeszcze bym dodał, że też płace nie będą tak rosły jak inflacja, więc de facto no, ten pracownik staje się tańszy, prawda? Bo siła nabywcza pieniądza spada, ktoś, kto zarabia tyle samo, nagle relatywnie płacimy mu mniej. No i może to też jest spowodowane tym, że ludzie tej pracy nie tracą, na razie przynajmniej. Ale myślę, że te podwyżki i problemy z paliwami to może jednak spowodować wzrost bezrobocia. No i też jak się skończą te rozdawnictwa wszystkie, a w końcu się skończą.
No i przede wszystkim to ja tutaj, bo to się ładnie łączy z tym, co powiedziałeś właśnie, bo to może jeszcze jeden news ode mnie. Z kolei czeka nas podwyżka tak zwanych danin, podatków od nieruchomości lokalnych, tych, które samorządy ustalają. Ponieważ może nie wszyscy wiedzą, że samorządy mają narzucone maksymalne stawki tych podatków. Mogą dać niżej, a mogą dać tylko maksymalnie ileś tam. Więc w tej chwili będą mogli podnieść o 12%. Czyli rząd przy 13%, to jest w sumie pozytywna informacja, bo skoro inflację mamy wyższą niż 12% zdecydowanie, no to oni będą mogli tylko o 12% podnieść te podatki, które są kwotowe, które nie są procentowe. Tutaj jest... No tutaj jest spis tego wszystkiego, na przykład podatki od gruntów, takich, owakich i innych, czy od nieruchomości wszelkich, opłaty lokalne, opłata targowa na przykład, widzisz? Teraz można dać... W ogóle to jest też jakby piękne, lubię te zakończenia, bo to patrz, jacy mądrzy ekonomiści nad tym pracują, nie? Że oni obliczyli, że maksymalna opłata targowa może być 953 zł i 38 groszy. Muszą być naprawdę mózgi, które wyliczyły, że akurat ta kwota, te 38 groszy szczególnie. I ja wiem, że to bazuje na jakichś wskaźnikach oczywiście, ale no niemniej brzmi, wygląda to śmiesznie. O tak, opłata od posiadania psów, opłata właśnie uzdrowiskową, o której mówiłeś, 5,40 już teraz będzie można kosić dziennie, to rozumiem, tak? Jest.
No tak, dziennie za osobę.
Okej, no to posiadanie psów to jakoś rzadziej się płaci chyba. Roczna, tak. No dobra, no i właśnie, podatek od środków transportu. Tutaj może też nie wszyscy wiedzą, ale samorządy również dodatkowo opodatkowują samochody ciężarowe, które po prostu jeżdżą po ulicach, czyli poza tymi wszystkimi podatkami, które oni i tak płacą 15 razy większe i kupują benzynę za 2000 zł na przylak przy tankowaniu, to jeszcze są dodatkowe podatki od środków transportu.
Ciągniki też.
Tak, siodłowe.
To jest 2000.
Bo on niszczy to zboże, po którym jeździ. Nie wiem, czy po czym tam jeździ. No nic, no przyczepy, naczepy.
Ile tego jest, no.
No jest tego trochę.
No dobra, są różne autobusy, na przykład też 2000. Nie wiadomo czemu, czy to jest jakaś kwestia drogowa, czy co, że zajmuje miejsce, nie wiem. Od hulajnogi brakuje, na szczęście tutaj jeszcze nie ma rowerów, hulajnog i zwykłych samochodów jeszcze nie ma, ale będą kiedyś, będą, spokojnie. Też się dopłaci. No dobra, 12% poniżej inflacji na razie przynajmniej. No ale te inne opłaty będą rosły i o tym też sobie dzisiaj powiemy, a na razie zróbmy może małą przerwę i powiem wam, jak do nas zadzwonić. A wysłuchacie wydania głównego w kontestacji. W każdy poniedziałek po 21 jesteśmy z wami na żywo i wtedy można zadzwonić przy pomocy adresu zadzwoń.kontestacja.com. W ten sposób wchodzicie na antenę i bez rejestracji możecie zwrócić, skomentować to, co się dzieje, to, o czym rozmawiamy. Najbardziej też mi osobiście zależy na jakichś opowieściach, co wam się wydarzyło, co widzieliście, co chcielibyście skomentować z własnego życia. No ale oczywiście antena jest wasza, więc cokolwiek wam przyjdzie do głowy, zapraszamy. Można też pytać, porady sercowe też możemy udzielać, jakbyś ktoś chciał. A tymczasem można również rzucić na piwki.kontestacja.com. Bardzo prosty proces, tam jest wszystkie i SMS-owe, i przelewy i tak dalej możecie wrzucać i wtedy się pojawi, jeżeli to będzie 10 zł lub więcej, pojawicie się na ekranie, wyświetli się wiadomość, a jak to zrobicie kilka razy, to będziecie na tej liście. Także dziękujemy wszystkim, którzy nam dorzucają na nasze serwery. I
tak jest.
Sobie powiedzieć. Ja sobie patrzę, co to było ciekawe. No, myślę, że to jest ciekawy news również z zagranicy. Słuchajcie, wracają peweksy. Nie spodziewaliście się tego, ale
peweksy
wracają, nie, w Rosji. Oczywiście, no bo tam pozamykali te wszystkie sklepy wredni, sankcje zrobili. Jak ktoś nie wie, co to są peweksy, to zaraz się dowie, co to jest, jaka wielka ta, jak to schować. O, Moskwą. W Moskwie i Petersburgu powstaną sklepy wolnocłowe, z których mogą korzystać tylko dyplomaci, ich rodziny i pracownicy organizacji międzynarodowych. W sklepach wolnocłowych, w których będą mogli korzystać, tak już powiedzieliśmy, płacić będzie można w rublach, euro i dolarach. Na spółkach znajdą się alkohole, wyroby tytoniowe, biżuteria, kosmetyki, perfumy, słodycze, smartfony, zegarki. I podano właśnie to przez portal Mediazona, poinformował, że wchodzi nowe prawo dla dyplomatów, zostanę 27 lipca, wchodzi w życie 27 sierpnia. Z siecią sklepów ma zarządzać firma powołana przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ma współpracować, będzie musiał tak, będzie trzeba się wylegitymować, żeby wejść, ponieważ są właśnie te towary są deficytowe, bo wszyscy się powycofywali. No i pytanie właśnie, na ile to będą dyplomaci, nie wiem, to też jest jakby też pytanie, takie kwestie moralne. Dlaczego jakby ci ludzie mają korzystać z jakiegoś sklepu, a inni nie mogą? Dlaczego oni są lepsi? Czy to będą dyplomaci, powiedzmy, krajów zachodnich, którzy, nie wiem, te sankcje nałożyli? Czy to będą dyplomaci jakichś zaprzyjaźnionych krajów z Rosją, chociaż też mało już takich zostało, czy może to będą właśnie rosyjscy politycy, którzy tam się przemycą jakoś i będą sobie kupowali dewizy.
Mam wrażenie, że jakby cały świat wraca do komunizmu szeroko pojętego, i bo to jakby nie jest idea Peweksów, to Peweksy to miały tą ideę, że można było tam każdy mógł kupić, tylko trzeba było mieć walutę twardą. Czyli właśnie na pewno nie rubla w tym momencie. Znaczy no, w tym momencie akurat tak, bo ale dobra, nie, w każdym razie to było zachodnią walutę, żeby ta waluta spływała do tych. Ale były takie sklepy za żółtymi firankami, pamiętasz, w PRL-u. I to jest właśnie, no to może czytałeś u historyków. I to były te sklepy właśnie dla takich ludzi partyjnych, czyli dla naszych. Nie? Wiesz, tam właśnie też były to towary, ale tam rzeczywiście nie miał wstępu zwykły śmiertelnik, kto nie był partyjniakiem takim gdzieś ustawionym. Więc takie mam wrażenie, że to tam PRL wraca jeszcze bardziej. Myślę, że to taki proces, który został przyspieszony tylko przez ten konflikt wojenny. No co jest smutne, nie jednak, kurczę, bo to wszystko już było, nie? Potem będą kartki, potem będzie, czy głód będzie, to trudno powiedzieć, tutaj zdania są podzielone, bo jedni wieszczą, że tak, będzie głód i to nie tylko tam, tylko ogólnoświatowy, a inni z kolei mówią, że wydajność produkcji żywności no jednak przez te 50-100 lat tak poszła do przodu, że nam ten głód nie grozi. Nie? Spadek jakości życia tak, ale głód nie. Chyba, że masz...
Nam pewnie nie grozi, ale kraje afrykańskie, które chociażby kupowały zboże od Ukrainy, no to jak najbardziej. Może ten głód zawitać.
Tak. Znaczy nie wiem w sumie. Nie, skąd mam wiedzieć? Ja nie jestem ekspertem od krajów afrykańskich. Moja wiedza jest dosyć alegoryczna i epizodyczna na ten temat. No ale co pan... No co zrobić? Co zrobić teraz? Się nic nie da zrobić chyba. No, trzeba wygrać tę wojnę. Prawie za wszelką cenę. Prawie. Ale trzeba wygrać tę wojnę. Myślę. No dobra. Sklepy za żółtymi firankami. Czy ja mam coś, co mi koreluje z tym... Z tą informacją na razie nie. Możecie coś napisać. Tutaj parę osób się przywitało. Możecie pisać na YouTubie i na Facebookach do nas. My mamy to wyświetlone i możemy was wyświetlić później tutaj na ekranie i będziecie już po wieki wieków, dopóki ten plik będzie sobie istniał, dopóki YouTube go nie zablokuje. No to może a propos, ale nie wczytałem się w tego newsa, więc może... W każdym razie Konfederacja odzyskała profil na Facebooku. Swego czasu został on zablokowany. Dzięki. Konfederacja złożyła pozew przeciwko Facebookowi. No i w tej chwili sąd okręgowy wydał postanowienie, że do czasu właściwego procesu, czyli to jeszcze nie wygrał procesu, platforma ma zakaz ograniczenia wyświetleń profilu ugrupowania. czyli nie tylko, że odzyskała, znaczy jeszcze nie odzyskała, bo nie widziałem, ale również ma zakaz ograniczania wyświetleń profilu grupowania. Cokolwiek by to nie miało znaczyć, ponieważ algorytmy tak działają, że jedne rzeczy ograniczają, a inne nie ograniczają. To tak działa cały system Facebooka między innymi właśnie, więc zdaje się, to jest taki... Zdaje się, że to jest taki wyrok, który jest specjalnie niewykonywalny. Chyba, że sąd nie ma pojęcia o tym, jak działają serwisy społecznościowe, co pewnie podejrzewam, że pewnie tak jest. No niemniej profil wróci, więc chyba dobrze jednak, bo to jest naruszenie trochę praw własności, ale z drugiej strony Facebook też sobie z praw własności tam niewiele robi. W mnogości przypadków, więc dobrze. Więc ja popieram, chyba że masz inne zdanie. I chyba nam zanikłeś z tego, co widzę. O, czy jesteś z nami, Marku? Bo przestałeś się odzywać. O, okej. Okay. Jest jakiś problem z internetem? Okej, okay. Dobra.
Już będzie lepiej. No dobra.
Ja tak myślałem.
No właśnie, no może sobie powiemy jeszcze o tym, zanim coś powiemy konkretniej w temacie, chociaż to też już może trochę w temacie naszym głównym. No, otóż wakacje kredytowe, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no okazało się, że nie są za darmo, ponieważ poprzez dodatkowe koszty, które zostały nałożone na banki, a mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że nawet 20% już w pierwszych dniach ludzi wzięło te wakacje, spowodowały obniżenie ratingów tych największych banków i mają już wskazanie negatywne, czyli tam jest BB+, BBB+, bez plusa i z tego powodu zdaniem agencji jest to kolejny dowód na gotowość polskich władz do interwencji w sektorze bankowym i nałożenia banki dodatkowych kosztów. Czyli tutaj zakładają, że jak raz im dowalili, to już teraz się nie będą szczypać i będą po nich bić i dlatego no, zainteresowanie jakby tymi bankami spada i ich rentowność po prostu może spadać. Także taki był na razie skutek tej wspaniałej pomysłu z wakacjami, o którym rozmawialiśmy.
Tak, znaczy no, cały czas nakłada jakieś obowiązki. No, na wszystkie firmy, które zarabiają pieniądze i jeżeli tylko państwo zauważy, że jakaś firma czy sektor zaczyna zarabiać odrobinkę lepiej, no to się przywala im podatkami. No i to jest gdzieś tam wpisane w...
To się mówi, że za duże ktoś miał zyski, nie?
Coś takiego, no właśnie, a propos. To, ale to nie jest tylko w Polsce, to jest... Sekretarz generalny ONZ powiedział, że niemoralne jest, aby firmy czerpały zyski z kryzysu. Tu mówił o koncernach paliwowych akurat. Wzywam wszystkie kraje, rządy do opodatkowania tych nadmiernych zysków. Czyli koncerny nie mogą mieć nadmiernych zysków, ale państwa już mogą mieć nadmierne zyski i korzystać z zyski z tego kryzysu. Bo tak, ponieważ wykorzystają te fundusze na wsparcie najbardziej wrażliwych ludzi. Wrażliwych ludzi. To pewnie jakieś tłumaczenie jest. Ja jestem bardzo wrażliwy. No, że niektóre kraje już to robią, jak powiedział, ale polski rząd nie wykazuje entuzjazmu opodatkowania koncernów paliwowych. A może dlatego, że wszystkie koncerny paliwowe są państwowe w Polsce, więc po co ma sam siebie opodatkowywać?
Ale jak to jest w ogóle, że coś jest, jakby zyski na kryzysie są niemoralne? No, są pewne branże, które zarabiają na pewnych wydarzeniach, tak? No, przykładowo, na przykład jak ktoś sprzedaje wodę, no to pewnie więcej zarabia, jak jest ciepło, nie? Mogą być upały na przykład, może być susza, ludzie tracą, a ten skubaniec dużo zarabia, bo sprzedaje wodę, nie? I taki jest jego model biznesowy, jakby on obstawia, że będzie ciepłe lato i że sprzeda swoją wodę i dużo na niej zarobi, może podniesie nawet cenę. Z kolei, nie wiem, jak ktoś jest grabarzem, no to też można powiedzieć, że zarabia na kryzysie, bo nie wiem, była pandemia, więcej ludzi umarło i on sprzedał więcej tych wszystkich trumien i tego. No, są pewni ludzie, którzy zarabiają. No, najwyraźniej branża paliwowa w takiej sytuacji, kiedy jest jakieś są sankcje, jakieś są zawirowania, to też dużo zarabia wtedy. No i może przestańcie po prostu ograniczać ilość graczy. Wpuśćcie tych, którzy też na te okropne zyski się rzucą i się jakoś to rozłoży na więcej graczy, no bo te też no jakby dużo zarabiają, ale względem czego? Względem ilości pracowników, którzy tam są, względem, nie wiem, wielkości kraju, jakby to było 1000 firm i każda by zarobiła po milion, to by było okej, a jak jest jedna firma zarabia miliard, to jest źle. Gdzie tutaj jest ten balans? Kto tu ma prawo mówić o tym, że to są za duże zyski, są niemoralne, prawda?
Albo wzrost zysków, nie? No, że jeżeli ktoś zarabiał 10 milionów, a potem 100 milionów, to znaczy, że jest niemoralne być może, nie wiem. No, tak też działają pewne firmy, czyli startupy na przykład, że liczy się, że albo zbankrutuje, albo będzie zarabiał 1000 razy więcej. I przypomnę, że to mówi ten sam gość i to mówi jakby ta sama branża ludzi, którzy wykupili szczepionki w czasie pandemii i dały zarobić tym firmom farmaceutycznym. No niewątpliwie na kryzysie. I wciąż dają zarobić. I tam się nawet nikt nie pyta specjalnie, czy ktoś by chciał dać im zarobić. Po prostu się zabiera i się daje. A zapewniam, że Pfizery i inne te spółki bardzo duży wzrost zysków, duże zyski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i według mnie dobrze, no. Jeżeli ktoś się ogarnął ze szczepionką, im szybciej, tym lepiej, to powinien mieć jakiś atut, w sensie powinien dużo na tym zarobić, bo po prostu działał skutecznie. No w ogóle za skuteczność się powinno, za tempo i za tak dalej. Znaczy, że są tam jacyś specjaliści, lobbyści z całą pewnością też. No ale jednak mimo wszystko, co by nie mówić, coś te firmy opracowały i zrobiły to dosyć szybko. I też te zyski tak de facto ich do tego ich motywowały, no bo gdyby były normalne zyski, to nikt by się tak bardzo nie spieszył specjalnie, by zrobiono te leki, szczepionki i tak dalej w czasie takim, jak się zwykle robi, a robi się je długo. A była motywacja, no zyski dają motywację, to jest taka cudowna cecha pieniędzy, że bardzo dużo ludzi motywują do rzeczy, do których by się nie zmotywowali wcześniej.
No i stąd się biorą też te ogromne pensje, które wielu ludzi jakby kują w oczy, że tu jakiś szef jakiejś firmy tak dużo zarabia, prawda? No ale ta praca naprawdę jest wymagająca, oznacza ciągłe podróże, oznacza przede wszystkim tak z perspektywy mojego doświadczenia pracy właśnie w jakichś większych firmach, słuchajcie, ci ludzie naprawdę mają niesamowitą ilość rzeczy na głowie. W momencie, kiedy zarządzasz jednym, dwoma, trzema zespołami, tak jak mi się to zdarza, to już jakby codzienna walka o to, które tematy są ważne, na jakim poziomie szczegółowości muszę wchodzić w dany temat, na jakim mogę sobie odpuścić i powiedzieć, że coś jest nieważne, tak? A tutaj jak zarządzasz taką ogromną firmą i masz tysiące ludzi, to naprawdę umiejętność tego filtrowania w głowie i szybkiego przetwarzania, nie wiem, 8 godzin spotkań i podjęcia właściwej decyzji na końcu jest naprawdę niesamowita, no i dlatego trzeba im tak dużo płacić, nie? I tak po prostu dlatego oni dużo zarabiają, że taką mają ciężką pracę, a i dużo muszą się zmusić, no bo niby się nie chciało na przykład, nie? Za 2 razy więcej.
No i podaż i popyt, no takich ludzi jest mało po prostu na rynku. Po prostu to wymagało bardzo dużej od nich wyrzeczeń, bardzo dużej inteligencji, którą najczęściej posiadają wrodzoną. Też mniej ludzi posiada taką. No a firm jest też jakaś tam ilość. No mogą sobie wybierać i przebierać. Więc no takie prawo bardzo podaży i popytu.
Zobacz, jaki słuchacz Tomasz się pyta, gdzie jest szef. Krawiec, rozumiem. Dzieło krawca. No,
właśnie tak też mi się skojarzyło.
No niestety, już z nami tutaj nie działa, był tam w jakimś innym radiu chyba, a Kreator i Jabilissimus. Jabilissimus można w TVP go było zobaczyć jeszcze jakiś czas temu.
Tak, to widziałem.
Był plot twist, więc no, niestety już nie działamy razem, ale fajnie, że jesteś, że wpadłeś i zobaczyłeś. Wciąż nadajemy co? Poniedziałek po 21. Dobra, to co?
Niezamordowanie.
Czy coś jeszcze byś chciał?
Nie, no pewnie daj.
Dajmy, no to nie jest to jakoś może dla was zaskoczenie, ale powiedzmy sobie o tym, co wymyślił rząd teraz, ponieważ będzie drogo, to już było powiedziane, i będzie problem z ogrzewaniem. No i był taki moment, jeszcze może powiem tak, że był taki moment, że wymyślili, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że 3000 dostanie każdy, kto palił węglem. Skąd mieli wiedzieć, że pali węglem? No bo był taki spis całkiem niedawno, gdzie trzeba było powiedzieć, czym palisz w domu. Jeżeli masz dom, no to wypełniasz sam. Jeżeli mieszkasz w jakimś tam wielorodzinnym, no to za was tam zarządca jakiś wypełnia. Ja osobiście to wypełniałem, nawet całkiem proste to było. No i właśnie tam było główne źródło ciepła w domu i czy są jakieś inne źródła, czy są źródła, które są na przykład nieużywane. I jak się to wszystko wypełniło, no to już wiedzieli, tak, kto pali węglem. No ale podniosło się larum, że dlaczego tylko ludzie, którzy palą węglem, mają dostać kasę, nie? No przecież nie może tak być. I opozycja zrobiła jeszcze taką wrzutkę w Senacie, że do tej ustawy, która właśnie miała dać wszystkim 3000, no to oni wrzucili, że tym, co palą węglem, miała dać 3000, to oni dorzucili, że nie, że wszyscy mają dostać. Każde polskie gospodarstwo ma dostać 3000 zł, bo opozycja sobie zrobiła taki właśnie myk, żeby niby tutaj PiS podkopać, że jak to oni dzielą Polaków na lepszych i gorszych. No i PiS musiał to wykasować, więc mają, myślę, że będą tutaj grzali to przez tygodnie, że PiS zabiera, ale PiS proponuje inne rozwiązanie, mianowicie będziemy podzieleni i każdy dostanie co innego i też można się załapać. Wszystko zależy od tego, czym palicie. No więc już tu jest rozpisane, kto najwięcej dostanie. Dopłaty. Nie rozpisali tego, kurczę, muszę znaleźć w innym tym. No, ale jest to dobrze, to powiem mniej więcej z pamięci, że najwięcej 3,9, przynajmniej na tym etapie, mają dostać ludzie, którzy mają ciepło nietaryfowe. No i też chwilę właśnie zajęło znalezienie, o co chodzi. No, ale tak jak powiedziałeś przed chwilą, są pewne regulacje odgórne, na ile można podnosić ceny. To nie jest tak, że płacimy cenę rynkową. Wiemy, mówiliśmy o tym, że płacimy firmy płacą więcej dużo niż lokalni, ci tacy prywatni odbiorcy. No właśnie dlatego, że są pewne taryfy i takie duże elektrociepłownie, jak wam dostarczają ciepło, to muszą te taryfy respektować i muszą tyle, ile państwo im powie, to muszą taki rachunek wystawić, nie? No ale są właśnie ludzie, którzy nie są podłączeni do takiej dużej elektrociepłowni, która taryfy stosuje, tylko jakichś mniejszych, takich bardzo małych, prywatnych podmiotów. No i wtedy się mówi, że oni właśnie są nietaryfowi i ci ludzie dostaną najwięcej, bo teoretycznie no, pewnie można zgadywać, że najwięcej im podniosą, bo im podniosą po prostu do ceny rynkowej albo jakiejś takiej dużej. No i oni najwięcej dostaną, potem będą, czekajcie, nie, spróbuję jednak znaleźć to, dopłaty do ogrzewania, może tak, potem będą płacić ci od węgla.
Jakie to jest ręczne sterowanie rynkiem.
No i to jest jak fajnie, tak sobie policzyli wszystkich naraz, nie? Tak, no, gdzie mi uciekasz? Tu, będzie dobrze. O, jest, proszę bardzo, jest rozpisane. Tu nie napisali o tym, ale do peletu i innego rodzaju biomasy, w szczególności brykietu, słomy, ziarna i zbóż. 3000 zł ci ludzie też dostaną. Olej opałowy dostanie 2000 zł, 1000 zł dopłata do drewna kawałkowego i 500 zł do gazu LPG. I tu jest napisane, że to kosztuje od 10 do 12 miliardów. To trochę dziwne, bo w innych artykułach inaczej policzyli. Czekasz, jeszcze poszukam sobie, bo na przykład tutaj Business Insider powiedział, że jednak 70 miliardów. Także myślę, że spore są tutaj rozbieżności. No może nie mają właśnie dostępu do tych danych. Aha, czyli ustawa szacuje na 9 miliardów, a oni sobie policzyli, że to jest jednak 70. Więc pewnie jeszcze nie wiemy dokładnie, ile to będzie kosztować. No ale przyjmijmy, że to będzie jakieś pewnie 20, 30, 40 miliardów, żeby trochę ulżyć rodakom w zimie, żeby mieli pieniądze na to. I to uwaga, wszyscy, bez względu oczywiście na żadne kryteria dochodowe, bez względu na to, ile ktoś ma metrów mieszkania, bez względu na to, gdzie kto mieszka i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy dostaną pieniądze do ręki. No i co to...
To rozumiem, że to są pieniądze dla właścicieli nieruchomości, tak?
No, znaczy no właścicieli... dla gospodarstwa domowego, więc może nie trzeba być właścicielem.
No, no bo ja sobie tak szybko tutaj obliczyłem.
A wynajmie też.
Chyba szybciutko tutaj też. Obliczyłem, że jaka nisza cją 12 miliardów, to dostanie to 6 milionów podmiotów, osobopodmiotów. W Polsce mamy 7 milionów budynków i 15 milionów mieszkań w sumie. Nie do końca mi się spina, jakby, znaczy nie wiem w takim razie, co z czego wynika de facto, bo to znaczy, że jeżeli to nawet dostanie właściciel mieszkania, powiedzmy, no to rozumiem, że co trzeci
nie, dostanie. Wszystkie mieszkania dostaną.
No to wtedy nie będzie 12 miliardów, tylko będzie 3 razy więcej, powiedzmy.
No to też mi się tak wydaje, bo to są właśnie... A, widzisz, bo dobra, to już widzę, bo w tej ustawie jest wpisane 10 miliardów na te dopłaty, a na węgiel właśnie jest dodatkowo już 11,5 miliarda oszacowane. Czyli tyle szacują, a no to w praktyce pewnie będzie więcej. No, to dajcie znać, ile dostaniecie. Ja mam ogrzewanie gazowe, to dostanę tylko 500 zł, które pewnie oddam na jakichś bidaków, ale może ktoś tutaj ma węgiel, może ktoś tutaj jeszcze nie wymienił, może ma ktoś pelet, też 3000, całkiem nieźle. Bo był taki zarzut, że oni, jak ktoś wymienił właśnie na bardziej ekologiczny typu pelet, czy tam biomasa, no to chamsko, że do węgla dostaną, a ci nie dostaną, to po co wymieniali? Ale może ktoś ma opałowy olej, nie wiem czemu drewno kawałkowe tylko 1000 zł. No i jak to się ma w ogóle do cen, słuchaj, które będą w zimie? Bo
oni właśnie teraz... to moje pytanie było.
Oni sobie teraz podpiszą, że to będzie 1000 zł, może się okazać, że drewno będzie najdroższe na przykład w zimie i że albo gaz. Ja stawiam niestety, że ten gaz podrożeje i tutaj najbardziej ci dostaną ludzie, co dostali 500 zł. I, no i oczywiście, tak jak wiemy, każda dopłata idzie bezpośrednio do sprzedawcy. Sprzedawca może podnieść cenę danego dobra, no bo jeżeli jest pewna równowaga rynkowa, jest popyt, podaż, się spotykają, no to windowanie, dopłacanie jakby do popytu, do tych ludzi, którzy chcą kupić, dawanie im pieniędzy na to, powoduje, że no, są w stanie więcej zapłacić za coś i to coś może więcej kosztować. No nie tyle samo pewnie, ale wywinduje to ceny.
No i te pieniądze komuś musiały zostać zabrane i to całkiem sporej liczbie ludzi najpierw, po to, żeby urzędnicy mieli pracę i wydawać pieniądze, jeszcze dodatkowe kilka miliardów na obsługę tego całego procesu, po to, żeby je oddać z powrotem.
Mhm, tak, dokładnie. Więc tego jeszcze nie policzyli pewnie. Poczekamy na ustawę. Prezydent ma 21 dni, żeby podpisać ten dodatek do węgla, a to te pozostałe dopłaty to pewnie się jeszcze będzie jakiś czas toczyło. Dajcie znać właśnie, czy popieracie takie coś. A jak w tym czasie wam powiem, że... No i właśnie, to jeszcze miałem powiedzieć, że no przede wszystkim tak nie należy walczyć z inflacją. Jeżeli rząd z jednej strony tutaj mamy Glapińskiego, który obniża, podwyższa te stopy i próbuje ściągnąć pieniądze z rynku, a z drugiej strony rząd dosypuje tego, dodaje, wydaje i to rząd, no rząd wielkości jest podobny powiedzmy do programu 500+, który 40 miliardów kosztuje, to tego pieniądze się znowu musi dużo na rynku znaleźć i znowu będzie inflacja i nie wyjdziemy z tego cyklu, jeżeli rząd po prostu nie przestanie dodawać pieniędzy na rynek.
A nie przestanie i ta inflacja będzie rosnąć, albo przynajmniej nie spadać. I widać, że przecież to jest już w ogóle takie alogiczne działanie, nie? Bo widać, że oni się tego boją, nie? Że jednak ta inflacja wywindowała się gdzieś tam w niebiosa, a wywinduje się dużo bardziej, bo oni wiedzą, ile wydrukowali, a my w kontestacji cytowaliśmy co parę miesięcy, ile się drukuje pieniędzy, ponieważ są to raporty opublikowane również przez GUS, przez NBP, Radę Polityki Pieniężnej. Bo z tego z całą pewnością ta inflacja będzie jeszcze wyższa i oni się tego już przestraszyli i dalej w to brną. Jakby nie... No przecież nie wygrają tych wyborów, w sensie nie będą rządzić.
Nie będą i ludzie też już świadomie, słuchajcie, sondaż zapytali, kto jest winny inflacji i czy rząd sobie właśnie radzi z tą inflacją i już 54% ankietowanych wskazuje, że to jest wina rządu, a 40%, że też wina rządu, tylko że rosyjskiego. Także 100% ludzi uważa, że to wina rządu, jestem z tego bardzo...
Amen!
No i co tu jeszcze zapytali? Tak, rok przed... 71% ankietowanych jest przekonanych, że sprawy kraju idą w złym kierunku. Przeciwna jego zdanie jest 16%. 16% uważa wciąż, że dobrze się dzieje. Rząd przekonuje, że robi wszystko, by zaradzić kryzysowi, ale Polacy nie wierzą. 59% ankietowanych twierdzi, że władza robi za mało, aby zapobiec potencjalnym brakom w dostawach ciepła i prądu zimą. Tylko 17% uważa, że działania są w sam raz. No i tutaj nie zapytali niestety, czy te działania, że robią w sam raz albo za mało, to jest, że za mało na przykład nie dopłacają, bo na pewno w tych 59% jest sporo takich ludzi, którzy mówią, że za mało dopłacają. Powinni tyle dopłacać tego węgla, żeby już za darmo w ogóle był węgiel, każdy żeby miał.
Tak, albo...
Deputat niech wypłacają, niech wysyłają, nie?
Albo nie, no w ogóle, żeby jak rosną ceny o 30%, to każdy powinien dostać pieniądze na konto, żeby te koszty zostały zrekompensowane. To też tak można, bo to właściwie o to chodzi, nie? De facto. I ludzie sobie gdzieś tam nie zdają sprawy, gdzie prowadzi takie myślenie, że przecież można by tak robić, to przelewamy ich wtedy, a jak rosną dalej, to przelewamy znowu. Czemu nie? Można wydrukować jeszcze. Jak się wydrukuje, to można przelać komuś na konto. Państwo jest problemem, a nie rozwiązaniem.
I jeszcze dalej, co tam było?
Co ciekawego?
Że 39%, a to widzę, że się nie sumuje do 100%, jednak można było więcej w takim razie zaznaczyć. No. Zależność od paliw kopalnych też jest powoduje inflację. Skutki pandemii koronawirusa, no po części tak, oczywiście tego, że rząd tak działał. Przedsiębiorstwa paliwowe i energetyczne, wyobraź sobie, one wrednie podniosły ceny niepotrzebnie i dlatego tyle jest tak drogo i dlatego jest tyle inflacji. Banki i sektor bankowy również. Kosztowna polityka proklimatyczna, chyba jeszcze jej nie ma tak za bardzo w działaniu, no ale ta polityka proklimatyczna to raczej by nas uniezależniała od tych wysokich cen paliw kopalnych, więc może jednak nie. Unia jest winna w 13% i inne rzeczy. Ukryte grupy wpływów, aż 11% jednak jeszcze wierzy, że tam jacyś masoni spowodowali inflację. Czy zimą dojdzie do długotrwałych przerw? Czy się tego boisz? Bardzo się boi, 17%, 53% trochę się boi, więc też większość. No i właśnie tutaj też robią za mało, żeby obniżyć prąd i ciepło, żeby obniżyć ryzyko tych braków dostępu prądu i ciepła. 59% twierdzi, że za mało. O, jest. Jak oceniasz działania rządu mające na celu pomoc Polakom w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia? Robi za mało. Czyli tu chyba rozumiem, że ci powinni więcej rozdawać.
Gdyby nie robił nic, to wtedy nie byłoby tego problemu.
No, ja bym chciał wiedzieć, żeby tak po prostu zapytali, czy uważa, że rząd powinien przestać rozdawać pieniądze, żeby powstrzymać inflację i wtedy byłoby tam 3% takich ludzi, którzy tak uważają jak my.
Inflacja jest strasznie wrednym podatkiem, nie? Bo ona jest bardzo łatwo ukrywalna. Wszystkie inne podatki masz gdzieś widoczne. Jeżeli masz podatek od psa, to jak masz psa, no to widzisz, że płacisz. Jak masz podatek dochodowy, to widzisz, że płacisz. Jak masz ZUS, to tak pół na pół widzisz, że płacisz. To on już jest bardziej ukryty. Jak masz VAT, no to masz na każdym paragonie napisane te procenty. No wiadomo, że już ludzie się z tym opatrzają i uważają, że jest jakaś naturalna część ceny ten VAT, że to musi kosztować jedną czwartą więcej. Podatki drogowe są bardziej ukryte i tak dalej, ale inflacja jest taka najbardziej zakamuflowana, taka, wiesz, a jest największa de facto, nie? No bo to w tej chwili to jest ile? To jest... 20, znaczy do te tam 16% realnie, 20%. Znaczy, że co roku tracisz 20% pensji. No, czyli
tak, przez ten okres, tak, przez ten okres, który tyle wynosi.
Tak, tak.
No i tu właśnie też wrzucę wam grafikę, no bo że rząd się tam zasłania, że Putinem, wzrostem cen, inflacja jest spowodowana, no ale jest tak samo w tych krajach Unii Europejskiej, tak? I tutaj porównamy, one mają średnio 5, tam 4, no może teraz jest trochę więcej, bo to może być trochę starsza grafika, natomiast no jeżeli my mamy te 16, to gdzieś ta różnica jest i w tej różnicy nie ma właśnie energii, nie ma cen gazu, CO, nie ma Putina, ta różnica to jest efekt polityki rządu, który drukował pieniądze, po prostu je rozdawał. I ja nie wiem, na ile to jest trudne do zrozumienia, że statystycznie ludzie tego nie rozumieją, że jak jest dużo pieniędzy, to one są mniej warte. Jak sobie sprawdzicie, że jest więcej pieniędzy, a zostało wydrukowane i to widać, no to one są mniej warte i z tego wynika głównie inflacja, a nie tylko z tego, że jest mniej, z mniej jest towarów, tak? No bo jest trochę mniej towarów, są problemy z dostawami, no ale nie są aż tak znaczące i nie tak wiele tych towarów, to są towary jakieś tam bardziej luksusowe, powiedzmy typu samochody, a także, że nie wiem, nie ma jakiejś wielkiej suszy czy czegoś na razie, żeby jedzenie na przykład drożało, nie?
Tak, znaczy lekka susza jest, to też nie umiem, że nie, ale no zawsze są jakieś gdzieś tam warunki. No to też jest tak, że gospodarka jest systemem naczyń połączonych, więc oczywiście jeżeli tam została Ukraina gdzieś zniszczona, to tamte łańcuchy dostaw również zostały zaburzone, to znaczy, że po pierwsze wzrósł popyt na dobra z innych części krajów, z innych krajów, więc tak, wzrosła również niepewność pewna, dlatego też znaczna część, myślę, tych podwyżek tam paliw bazuje na tym, że jest pewna niepewność, a kontrakty terminowe się robi terminami. To nie jest tak, że sobie nagle kontraktujesz i idziesz do sklepu i sobie kupujesz cysternę paliwa i później wlewasz do stacji benzynowej. To tak nie działa. Ale z drugiej strony, jakbym był szefem marketingu czy tam sprzedaży w koncernie paliwowym, to bym na tym ugrał dużo więcej, niż ponieważ ludzie się boją i wiedzą, że właśnie o, bo coś tam się są zawirowania na rynku. Co robią koncerny paliwowe? No co widać po ich zyskach przecież? No, to samo robią banki. Tylko trochę na innej zasadzie to działa. To, co zrobił, nie wiem, ten polski cukier chociażby, no przecież wywindował ceny w sposób tak sztuczny, bo mógł. I to zrobił państwowy koncern, znowu powiedzmy sobie szczerze, bo to jest ten holding spożywczy, który powstał, który PiS ogłosił, że powstaje holding spożywczy i on między innymi właśnie wchłonął sporą część rynku cukrowego. Więc dymają na każdym etapie, jakby na każdym kroku i wciąż mają 40% poparcia. To jest w sumie najsmutniejsze, no. Że naprawdę nawet ta babcia nie musi oglądać TVP. Może, znaczy teraz już w niektórych momentach musi rzeczywiście, jak się zmieniło kodowanie, ale dotychczas nie musiała. Mogła mieć też parę innych źródeł informacji. Może pójść do sklepu i kupić sobie gazetę. Tylko jej się nie chce. I ciężko mieć szacunek do takich ludzi.
Dobra, to ja mam tyle w sumie. Jak masz jeszcze coś na koniec, to możemy wrzucić, tak. A ja to będziemy kończyć. Także jak ktoś zadzwoni, dzwoń.kontestacja.com.
Tak, ja chciałem jedną panią przedstawić jeszcze na koniec, bo myślę, że warto ją tutaj zaprezentować. Kolejna osoba, nowa dzisiaj. Pewnie nie wiesz, kto to jest.
Nie, nie.
Bo ja nie wiedziałem. Jest to pani Katarzyna Schwarz. Katarzyna Schwarz, zaraz powiem, kim ona jest dokładnie, ale najpierw to, co powiedziała. Ponieważ rząd szykuje się do zmiany podatku Belki. Podatek Belki to jest, tak, to jest ten podatek od zysków kapitałowych, czyli w największym skrócie, jeżeli zarabiasz na zyskach kapitałowych właśnie, to byłby jakby wszelkich, ale no najprostszy, masz na lokacie powiedzmy oprocentowanie, zarabiasz ileś, to płacisz od tego 19 chyba procent podatku, z tego co pamiętam.
Tak.
Więc zacytujmy tą panią Kasię, bo myślę, że warto. Uważam, że powinniśmy zacząć dyskusję, czy podatek od zysków kapitałowych nie powinien być w przyszłości progresywny. Progresywny, czyli taki, który rośnie, jeżeli chodzi o kwoty. Czyli teraz mamy, wyjaśnię, może nie każdy wie, co to znaczy. Jeżeli mamy podatek dochodowy w tej chwili, który jak zarabiasz mniej, to płacisz mniej procent, a jak zarabiasz więcej, to płacisz więcej procent. Więc cytuję dalej panią Kasię. Obecnie jest tak, i to jest ważne, że Kowalski oszczędzający kilkaset złotych w banku i zyskujący na oprocentowaniu płaci tyle samo podatku, jeszcze raz powtórzę, płaci tyle samo podatku, co inwestor, który lokuje setki tysięcy złotych na przykład na giełdzie. I teraz przytoczmy, kim jest ta pani. Pani to jest pełnomocniczka ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
Brawo.
I, czyli ministrowi finansów doradzają osoby, które mówią, że tyle samo podatku płaci gość, który ma 500 zł na koncie, co ten, który ma setki tysięcy złotych zainwestowane. Tyle samo. Przypomnijmy, że 19% od 100 tysięcy to nie jest tyle samo, co 19% od 100 zł. Zapewniam.
Tak, od 100 zł to są w ogóle jakieś takie grosze, które się, wiesz, zaokrąglają w dół albo jakiś wychodzi jeden grosz i strasznie dużo się mieli, że tak powiem, danych, żeby te parę groszy obsłużyć, w przypadku oczywiście większości obywateli. Także jest to taki podatek, kurczę, upierdliwy mi się wydaje dla bankowców, a dla ludzi to niezauważalny jednak w większości przypadków. No chyba, że ktoś ma większe kwoty, ale myślę, że te większe kwoty no to z kolei teraz są po prostu bardzo opodatkowane inflacją, bo jeżeli ktoś tyle pieniędzy włoży, no to traci na samym fakcie, że gotówka traci.
Więc... No, jestem pełen podziwu, bo ja mógłbym się spodziewać takiej wypowiedzi, że płaci tyle samo od tej babci przysłowiowej na ulicy, ale nie od pełnomocnika ministra finansów do spraw rynków kapitałowych jeszcze, do spraw rynków kapitałowych. Nie byle jaki tam pełnomocnik, tylko do spraw rynków kapitałowych. Ale za to, co mi się podoba, taka uwaga bardzo akurat jest in plus, że ten podatek nie nazywa się podatkiem od rynków kapitałowych, nie krąży tak w ten, tylko jest to podatek Belki. Że ten gość, który to wprowadził już do końca istnienia tego podatku będzie kojarzony właśnie, że wprowadził podatek.
Z
każdym, tak. To myślę, że Kaczyński to miałby na nazw bardzo dużo tych na wielu daninach, ale czy Morawiecki, czy ktokolwiek by za to nie odpowiadał, ale bardzo mi się podoba, że podatek Belki nazywa się podatkiem Belki i wszyscy tak go kojarzą i już będą go tak kojarzyć do końca życia. Może ktoś kiedyś gdzieś zastanowi się trzy razy, czy aby na pewno wprowadzić kolejny podatek, bo Anusz, nazwą go twoim nazwiskiem.
Tak, jeszcze w ogóle twoje dzieci będą miały wnuki i tak dalej. Jeszcze nam słuchacz zadzwonił na koniec, ale ja tylko jeszcze powiem, że no strasznie było upierdliwe też liczenie tej progresji przez ludzi, no bo w tej chwili no to jest tak, masz 100 zł, ileś tam procent ci bank zabiera, następnego dnia masz 200 zł, ileś ci tam zarabia, więc to się jakby liczy sukcesywnie, nie? I to bank za ciebie robi, a jakbyś miał deklarować, to musiałbyś przez całą historię, nie wiem, swojego rachunku prześledzić, policzyć codziennie, ile miałeś i odliczyć i potem zobaczyć, czy przekroczyłeś już drugi próg, czy nie. Strasznie by to było upierdliwe.
Co więcej, ja powiem, bo ja szukałem tekst na ten temat, że nie wiedziałem o tym, że jeżeli masz konto osobiste w banku, no to automatycznie bank ci tam to od oprocentowania ci odbiera ci podatek, jest wszystko git. Ale na kontach firmowych tak to nie działa. Na kontach firmowych ci się nalicza. Jeżeli masz oprocentowanie na koncie, to ci się nalicza to, ale później musisz sam sobie to obliczyć i odprowadzić podatek już prawidłnie. Więc jak masz te 15 zł miesięcznie na przykład, albo 7, to musisz to wszystko zadeklarować, ktoś musi to policzyć, ktoś musi to gdzieś, wiesz, zaksięgować i odprowadzić od tego podatek. I to jakby mój doradca księgowy kiedyś tam podatkowy zwrócił na to uwagę, że bardzo się ucieszyli jego klienci w momencie, kiedy banki wprowadziły rachunki 0%, czyli że wreszcie nie dają im żadnego oprocentowania, bo oni nie muszą z kolei liczyć podatku Belki od tego. Wpuśćmy słuchacza.
Wpuśćmy. Witamy cię, Nireus, jesteś na antenie.
Siemka. Ja w zasadzie to tak trochę do tematu z tamtego tygodnia, bo miałem dzisiaj was słuchać na żywo, ale mi się jednak nie udało, więc nie wiem, o czym gadaliście. Możliwe, że już było gadane o tym, co chciałem pogadać. W każdym razie o tych wakacjach kredytowych. Tam Marek mówi, że nie zamierzasz skorzystać. Też widziałem ostatnio jakiś taki materiał Wapniaka, że on nie bierze wakacji kredytowych, inwestuje w krypto. I wydaje mi się, że to ogólnie jest tak rzecz biorąc krzywdząca opinia dla tak szerszej publiki, nie? No bo te wakacje kredytowe ogólnie rzecz biorąc są no po prostu zajebiście opłacalne z perspektywy przeciętnego człowieka, biorąc po prostu taki standardowy schemat nawet po prostu zapłacenia tej raty jako nadpłata kredytu, to jest inwestycja w tym momencie na 10%, której no, normalny taki śmiertelnik, który nie siedzi, nie jest aktywny, nie jest w stanie osiągnąć. No, może rzeczywiście krypto, jeśli ktoś teraz kupi, to urośnie i sam na to liczę też, nie? Ale nie wiadomo, może też stracić albo akcje, przeceniony WIG i tak dalej też może urośnie, może nie urośnie, nie wiadomo w jakim horyzoncie czasowym, a tutaj jest wymierna korzyść w zasadzie od pierwszego dnia nadpłaty i oczywiście jeśli ktoś ma możliwość taką, że ma w chuj oszczędności i może po prostu nie wziąć tych wakacji kredytowych, a mimo to nadpłacić, to jest spoko, ale wydaje mi się, że i tak nawet pomimo to lepiej wziąć i nadpłacić, bo po prostu to jest wymierna korzyść i nawet wydaje mi się, że nawet opłaca się wziąć te wakacje kredytowe i ich nie nadpłacić nawet, nie, nawet taki scenariusz, jak tam komuś po prostu jakoś tam się na przykład nie ma aż tyle kasy, żeby móc to przeznaczyć na nadpłatę, tylko po prostu, no, ponieważ wysoce prawdopodobne jest to, oczywiście biorąc pod uwagę jakieś tam politykę tej Rady Pieniężnej i tak dalej, jak oni się zapatrują na to, że niskie stopy procentowe są korzystne dla gospodarki i do tego dążą, że w przyszłości, nie wiem, tam za 15, 20, 30 lat, w zależności od długości trwania kredytu, czyli te raty, które się rzeczywiście wydłuży kredyt komuś, który nie zapłaci tych 8 rat w tym momencie, jest prawdopodobne, że będą niżej oprocentowane niż w tym momencie jest ta inflacja. No i nawet jeśli banki będą w jakiś sposób patrzeć negatywnie na takie osoby, które wzięły te wakacje kredytowe, to wydaje mi się, że to i tak jest wymierna korzyść, bo ponieważ, no nie wiem, ja mam kredyt powiedzmy 5 koła miesięcznie na mieszkanie, jeśli wezmę i to zapłacę, te 8 rat sobie nadpłacę, czyli ten taki scenariusz neutralny dla mojego budżetu, no to ja mam zadłużenie mniejsze od 40 tysięcy, więc jestem atrakcyjniejszym klientem dla banku, ponieważ mam wyższą zdolność kredytową o 40 tysięcy. Wydaje mi się, że no, bardziej banki będą obrażone na rządzących niż na klientów. Szczególnie, że to tak masowo jest brane.
Dobra, słuchaj, nie, no zgadzam się oczywiście, że to może być optymalne rozwiązanie, szczególnie dla tych ludzi, którzy mają jeden kredyt, który powiedzmy jakoś ich te zdolności na styk są, no wzrosły raty, oczywiście to wiemy i jeżeli sobie nie radzą, to powinni to wziąć. Ja sam nadpłacam, tak jak mówiłem, uważam, że nadpłacanie w tej chwili jest bardzo dobrą inwestycją i stabilną i bezpieczną przede wszystkim. Natomiast no, jeżeli ktoś by myślał o nowym kredycie w przyszłym roku za 2 lata, to mimo wszystko jednak będzie pewnie miał większą zdolność, tak jest moje zdanie, oczywiście może się nie sprawdzić, ale będzie miał większą zdolność ten, który nie weźmie wakacji kredytowych i no i w takim przypadku jakby się nie opłaca. W pozostałych przypadkach pewnie się opłaca.
No ja obstawiam inaczej, bo wydaje mi się, że nie będzie miało to wpływu na zdolność. Ostatnio byłem w banku, tak dla sportu kazałem sobie wyliczyć zdolność i no wyszło, ja byłem przekonany, mając teraz 2 kredyty dość spore, że tą zdolność, w ogóle mi te kredyty, tych 2 kredytów, które obecnie mam, mi nie obejmuje, a mi jeszcze kobieta w banku, że powiedziała, że drugie tyle mogę wziąć. I nawet powiedziała, że teraz jak ktoś ma zdolność, to oni z pocałowaniem ręki udzielają tych kredytów, no bo po prostu chcą pozyskiwać nowych klientów, bo takim spadła ta akcja kredytowa.
To nie jest pełne sprawdzanie zdolności, to jest taka...
No ja rozumiem, no wiem, wiadomo, że to wiesz, że to tam...
Wtedy jak masz nieruchomość, jak masz papiery, to wtedy ci liczą i wtedy się okazuje mniej. Nieraz się naciąłem też, miałem zwykle jakiś tam bufor, więc się zdążyłem zmieścić, ale generalnie mniej dają, jak już wierzysz ten kredyt.
Zgadzam się z tym w 100%. tak, jasne, no ale po prostu wiesz, no ja po tych informacjach, wiesz, gdzieś tam w opinii publicznej, gdzie o, zdolność spada o 50% wszystkim i tak dalej, to ja się obawiałem, że naprawdę, że tam jest klauzula w umowie kredytowej, że jak twoja coś tam, jeśli wartość nieruchomości coś tam drastycznie spadnie, twoja wypłacalność drastycznie spadnie, to oni są w stanie cię pociągnąć do tego, zmusić cię do sprzedaży tej nieruchomości, nie? No i ja tak nawet no nie wydawało mi się, że wiesz, no ja z perspektywy banku tam płacę każdą ratę, nie mam opóźnień i tak dalej, jest wszystko spoko, więc wydaje mi się, że oni te klauzule dopiero tam stosują do kogoś, kto tych rat nie płaci czy coś takiego, no ale chciałem sobie sprawdzić, żeby po prostu ocenić ryzyko wpadnięcia w tą grupę, że tak powiem, no i naprawdę kobieta w banku po prostu, no tak aż jakby chciała mi wcisnąć kredyt, nawet wiesz, bez mieszkania.
No to wiadomo, ale wiesz, no czy tak, no bo rosną też wartość nieruchomości rosła, więc dla nich to jest wciąż bezpieczna inwestycja. Dobra, musimy kończyć. Hugo, chcesz jeszcze coś skomentować?
Dzięki wielkie, trzymajcie się.
Dzięki wielkie, hej. Odnośnie tego tematu, no tak, może rzeczywiście trzy słowa potwierdzić, jakby to, co powiedziałeś, że tutaj nie udzielamy porad finansowych, bo nawet jest to nielegalne, tylko wyrażamy swoją opinię, co robimy, tak. No Marek rzeczywiście powiedział to, co on robi. Ja nie mam tego problemu, ponieważ nie mam kredytu hipotecznego, więc nie mam czego zawieszać. Pytanie jest takie trochę też, może tak na koniec jeszcze takie ideologicznie, bo oczywiście wakacje kredytowe to na koszt banków, które biedne nie są oczywiście, się jakby łamie tą umowę, jaką się z nimi zawarło, bo państwo na to pozwala. Okej, okay, no to, ale to tak samo jest w kwestii jakiejkolwiek innej dotacji. No, tak samo jest ten dodatek na węgiel 3000 zł. No, czy to poprawi naszą sytuację? Tak, tak. Czy wzięcie becikowego poprawi? Tak. Czy wzięcie dowolnej innej dotacji, na przykład na swoją gazetę, czy książkę, czy teatr, czy cokolwiek, jeżeli państwo na przykład zabrało komuś, no bo państwo kradnie, a później chce ci dać, czy to poprawi twoją sytuację? No prawdopodobnie tak. Jeżeli wypełnienie wniosku będzie stosunkowo proste, powiedzmy dotacje europejskie, to wypełnienie wniosków było bardzo trudne, ale dotacje też były zacne. Na no, kilkanaście.
No albo inne sobie państwo zmienia jakieś, wiesz, przepisy, a jakieś stosuje. No, czy na przykład mieszkanie u kogoś za darmo, bo się mu nie płaci, bo państwo powiedziało, że nie można kogoś eksmitować, bo jest pandemia. No czy się opłaca? No opłaca się, bo nie płacisz, masz mieszkanie za darmo. No czy to jest okej, okay, mimo że państwo takie przepisy zrobiło? No nie jest okej, okay, no nie, bo kogoś tam właśnie okradasz. Więc tak.
No więc właśnie, tak. No jeżeli masz wylądować na ulicy, no to oczywiście wyższa konieczność usprawiedliwia parę rzeczy. Czasem, rzadko. Ale też wiele osób znam takich i to nie są tylko tacy radykałowie jak tam, nie wiem, Kamil Cebulski powiedzmy, czy na przykład Wapniak też, tylko tacy też umiarkowani, którzy po prostu widzą, że no, nie, że nie będę brał pieniędzy, które gdzieś tam właśnie różne urzędy oferują, bo po pierwsze duma mi na to nie pozwala, to jest ich słowa, powiedzmy tych x osób, które gdzieś tam poznałem, a po drugie niektóre zwracają uwagę na to, że jak raz, drugi, trzeci wezmę, to potem gdzieś tam się od tego trochę uzależnię mentalnie, że zamiast szukać rozwiązań, jak tutaj jednak zarobić pracą jakąś, inwestowaniem, pracą, czymkolwiek takim normalnym, to będę szukać właśnie, a gdzie tu jeszcze dodatkowy zasiłek, a gdzie tu jeszcze coś można, a tu może tam, nie wiem, jakiś mój osoba, który gdzieś tam poznałem, że a jak masz znajomego lekarza, to on ci tutaj recepty narefundowane, a te leki potem można gdzieś tam spylić i tak dalej, nie? To jakby zamiast pomyśleć, a czego mogę się nauczyć, co jest na rynku przydatne, szczególnie, że mamy te 2,4 czy 6% bezrobocia, więc w momencie, jeżeli komornik nie siedzi na koncie całkiem, to można zarabiać. A jak ci siedzi, no to masz problem, to trzeba wyjechać.
I tym akcentem myślę, że będziemy kończyć i będziemy się oczywiście z wami widzieć za tydzień, w poniedziałki po 21. Wrzućcie komentarz, wpadnijcie też na stronę kontestacja.com, gdzie znajdziecie sposób, jak nas zasponsorować, a poniżej wyświetlają się wszystkie nasze kanały, gdzie można nas słuchać na wideo i również w audio. Także zapraszamy, żegna się z wami Marek Zemsta.
I Marcin Hugo-Gosiński i robimy to samo od 15 lat. Się żegnamy, a najpierw się powitaliśmy. Dobranoc.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!